Bratia i siostry w Panu naszym Jezusie Chrystusie. Konwencja w Leżachowie, jak i bracia i siostry, z którymi miałem społeczność, oświeceni prawdą Epifanii, wszyscy prosili, aby przekazać Wam chrześcijańskie pozdrowienia z życzeniami łaski i błogosławieństw na drodze poświęcenia. Podstawą dla naszych dzisiejszych rozważań będzie werset Słowa Bożego zapisany w Ewangelii Jana w 7 rozdziale, a 46 wierszu. Czytamy tam następująco. Słudzy odpowiedzieli: nigdy jeszcze człowiek tak nie przemawiał, jak ten człowiek mówi. Na podstawie tego wersetu będziemy chcieli zastanowić się, czym jest słowo. Przykład Jezusa tutaj w jego darze udzielania prawdy i przemawianiu jest bardzo znamiennym. Jego władanie słowem jest przecudowne. Nikt, jak tu Słowo Boże nam mówi, nie potrafił go w tej sprawie doścignąć, ponieważ jego mowa, jego sposób wyrażania była doskonała. Potwierdzają tą rzecz wszystkie Ewangelie. I tak czytamy w Ewangelii Mateusza w 7 rozdziale, a 28 i 29 wierszu. A gdy Jezus dokończył tych słów, zdumiewały się tłumy nad nauką Jego, albowiem uczył je jako moc mający, a nie jako ich uczeni w piśmie. To samo potwierdza nam Ewangelia Marka, gdzie czytamy w 1 rozdziale, a w 22 wierszu, gdzie tam jest opisane jedne z pierwszych mów naszego Pana i 21 i 22 wiersz nam mówi, pierwszego rozdziału. I weszli do Kafarnaum i zaraz w sabat wstąpił do synagogi i nauczał. I zdumiewali się nad nauką Jego, gdyż nauczył ich jako moc mający, a nie jako uczeni w piśmie. Także Łukasz, ewangelista, podaje nam to samo potwierdzenie, gdzie w 4 rozdziale jego Ewangelia, w 22 wierszu czytamy. I wszyscy przyświadczali mu i dziwili się słowom łaski, które wychodziły z ust jego i mówili: czyż ten nie jest synem Józefa? Równoległość tutaj pokazana przeze mnie przez odczytanie tych wersetów potwierdza nam wyraźnie wielkość mowy, skuteczność nauki, przekonywania, jaką miał nasz Pan jako doskonały człowiek, w tym, gdy On przedstawiał prawdę, przedstawiał Ewangelię. A także o Nim już jest proroczo powiedziane, że On takim będzie. I czytamy w psalmie 45, a w wierszu 3. Najpiękniejszy jesteś wśród ludzi. Rozlany jest wdzięk na wargach Twoich, dlatego Bóg pobłogosławił Cię na wieki. I sam Bóg także poświadcza, że w taki właśnie cudowny sposób będzie przedstawione Jego słowo i Jego wola ludzkości, gdzie czytamy w 5 Księdze Mojżeszowej w 32 rozdziale, a 2 wierszu w poetyckiej mowie przedstawioną tak misję naszego Pana z punktu widzenia słowa, jakie będzie On wypowiadał. Niech kropi jako deszcz nauka moja, niech ścieka jako rosa mowa moja, jak drobny deszcz na świeżą ruń, jak ulewa na trawę. Cudowność mowy naszego Pana jest potwierdzona w Słowie Bożym. Zastanowimy się teraz pokrótce nad tym, czym jest mowa. Czym są słowa, które my wypowiadamy? Jest to zdolność wrodzona człowiekowi. Jedynie człowiek ma tą zdolność wrodzoną, czyli dar wypowiadania się, dar ustnego przekazywania swoich myśli, uczuć, a także swojej woli. Nigdzie nie możemy w świecie ani w ogólności właśnie tego daru odszukać i w sposób naturalny został ten dar udzielony pierwszemu naszemu rodzicowi. Ale widzimy, że ten dar, chociaż tak powszechny, gdyż jest udziałem wszystkich prawie ludzi, czyli mowa, jest także jedną z największych sztuk. I to, pomimo swej powszechności, możemy powiedzieć, jest bardzo uniwersalna. Sztuką najbardziej uniwersalną, gdyż władają nią wszyscy ludzie z wyjątkiem nielicznych. Gdy porównywamy sposobność i możliwość wypowiadania się człowieka w tej sztuce przemawiania, to widzimy, że ona jest najbardziej cudowną, a równocześnie wiemy, że człowiek także bez mowy może przedstawiać swoje uczucia w inny sposób. Może on to uczynić w sztuce, na przykład przez rzeźbę, gdy jest utalentowany. Może on to uczynić przez malarstwo. Może on to uczynić przez muzykę, a może także wypowiedzieć swoje myśli i uczucia na piśmie. Lecz widzimy, że mowa, słowo jako takie wypowiadane, albo inaczej jak mówimy słowo żywe, posiada możliwość użycia w swej sztuce wyrażenia wszystkich tych sztuk naraz. Dlatego jej wielkość, wielkość słowa żywego. Stąd wyższość mowy ponad wszystkie inne sztuki. Ponieważ mową możemy rzeźbić, przedstawiając coś w sposób bardzo plastyczny. Mową możemy odmalować barwy i kolory. Mową możemy także grać, czyli muzycznie modulować mowę. Przekazując myśli, widzimy te wszystkie inne sztuki, przez które potrafi się także człowiek wypowiedzieć, mogą być sumowane i spotęgowane w mowie, stąd wielkość tych uczuć, które przez słowo mogą być wyrażone. Posiada, inaczej mówiąc, zalety wszystkich innych sztuk, które człowiek może wykonywać i przez które może wyrazić się jako taki, i jest najwspanialszą i najbardziej uniwersalną mową. Mowa. Przez mowę widzimy i przez słowo, które zostało wypowiedziane, nasz Pan wyraził w swojej misji prawdę Bożą. Przez mowę, przez słowo Pan wyraził najwyższą miłość Ojca Niebieskiego, budząc w wszystkich ludziach, którzy Go słuchali, nadzieję żywota wiecznego i otwierając drogę dla najwyższych wartości, jaką może posiąść człowiek. Jego słowa pochodziły bezpośrednio od Boga i jak on się sam wyraził, miały charakter pewnego rodzaju, który on określił jako miecz. I czytamy w Ewangelii Mateusza w 10 rozdziale, a 34 wierszu. Nie mniemajcie, że przyszedłem przynieść pokój na ziemię. Nie przyszedłem przynieść pokoju, ale miecz. I również określił ten miecz, dlaczego w taki sposób on obrazowo pokazał swoją mowę, prawdę Słowa Bożego, która była wyrażana przez niego. Czytamy 35 do 37 wiersza tej Ewangelii. Bo przyszedłem poróżnić człowieka z jego ojcem i córkę z jej matką i synową z jej teściową. Tak to staną się wrogami człowieka domownicy jego. Kto miłuje ojca albo matkę bardziej niż mnie, nie jest mnie godzien. I kto miłuje syna albo córkę bardziej niż mnie, nie jest mnie godzien. Więc widzimy, że to określenie prawdy Bożej Słowa tutaj uczynione przez Pana i określenie jej jako miecz rozdzierający było uczynione w pewnym celu. Nie w celu pokazania przeciwności, jakie Słowo Boże wzbudzi pośród ludzi i kontrowersji, ale w celu tym, że miłość Ojca Niebieskiego jest ponad wszystko. I jeżeli ktoś, usłyszawszy Ewangelię, nie potrafi wznieść się na takie wyżyny, że zaprzeczy i zobaczy wroga nawet w swoim najbliższym dla miłości Ojca Niebieskiego, nie jest godzien swego Zbawiciela, jak to ten 37 wiersz nam określa. Stąd rozdzierająca moc i burząca moc Słowa Bożego. Cóż te słowa Jezusa przede wszystkim burzyły, chcielibyśmy zapytać. Burzyły one stary porządek i system żydowski oparty na religii, z której faryzeusze i saduceusze, rabini, starsi narodu żydowskiego, stworzyli system ucisku dla ludu żydowskiego. Zauważmy, że ten Bóg, który bezpośrednio tym ludem się opiekował, on został usunięty na stronę, a ci ludzie stworzyli system ucisku nad tym ludem. W związku z tym nasz Pan, gdy wypowiadał prawdę Bożą, zmieniając epokę, ten system momentalnie rujnował. Siła słowa była tak wielka, że oni czuli się zagrożonymi w swej funkcji, w swych posadach, w swej całej funkcji panowaniu, szczególnie nad narodem żydowskim. Mowy naszego Pana czyniły spustoszenie w ich autorytecie tych wodzów, dlatego oni momentalnie podjęli z nim walkę, wtedy, gdy nasz Pan rozpoczął swoją misję i stąd możemy widzieć, wysłali sług, aby oni usidlili naszego Pana w mowie, pojęli Go, przyprowadzili i mogli osądzić na śmierć. Czytamy w 7 rozdziale Ewangelii Jana, w 32 wierszu i w 31, aby wprowadzić do tego, czym moc Słowa Bożego była, czym moc Słowa naszego Pana było. A wielu z ludu uwierzyło w Niego i mówiło, czy Chrystus, gdy przyjdzie, uczyni więcej cudów, niż ten ich uczynił? I usłyszeli faryzeusze, że lud takie rzeczy o nim mówi. Wówczas arcykapłani i faryzeusze wysłali sług, aby go pojmali. Siła słowa naszego Pana równocześnie wzbudziła w nich nienawiść i niechęć, chęć zniszczenia Jezusa, pomimo że lud widział, że jest to Chrystus przepowiedziany od wieków, który miał zbawić naród żydowski, a w tym narodzie cały rodzaj ludzki. Stąd widzimy, wysłali uczniów, wysłali swoich sług, aby go pojmali, a ci przychodzą, jak czytamy w 45 wersecie tego samego rozdziału. Przyszli tedy słudzy do arcykapłanów i faryzeuszów, którzy ich zapytali, dlaczego nie przyprowadziliście go? A słudzy odpowiedzieli, nigdy jeszcze człowiek tak nie przemawiał, jako ten człowiek mówi. Kontrowersja powstała na tym punkcie, że oni prawie zostali przekonanymi słowami naszego Pana, bezpośrednim kontaktem i siłą jego przekazywania misji, a także Słowa Bożego i wartości, jakie Ojciec Niebieski niósł przez Niego dla wszystkich ludzi. My, drodzy bracia i siostry, rozważając nad tym, natomiast chcemy się z obserwacji tych kontrowersji nauczyć, aby w naśladownictwie Pana umieć operować tym największym darem, jakim jest mowa. Odczytamy teraz kilka wersetów, które wprowadzą nas w sprawę, jak Biblia mówi o mowie, o słowie. Przypowieść Salomona, 25 rozdział, 11 wiersz nam mówi: słowo wypowiedziane we właściwym czasie jest jako złote jabłko na srebrnych czaszach. Więc nie stałe mówienie, nie stałe przekazywanie myśli, ale słowo wypowiedziane we właściwym czasie posiada taką moc, uczy nas tutaj mędrzec. Następnie chcemy zacytować werset z listu apostoła Jakuba. Jakub w 3 rozdziale, a 2 wierszu nam mówi: dopuszczamy się bowiem wszyscy wielu uchybień. Jeśli kto w mowie nie uchybia, ten jest mężem doskonałym, który i całe ciało może utrzymać na wodzy. Równocześnie, mówiąc o sile słowa i przemawiania, apostoł daje nam sugestię, że jest to także jeden z naszych najbardziej czułych punktów, ponieważ gdybyśmy umieli na wodzy trzymać język, gdybyśmy mowę umieli całkowicie kontrolować przez nasz umysł, przez siłę naszej woli, wówczas bylibyśmy doskonałymi, przypuszczam. Ale mówi, że my dopuszczamy się wielu uchybień, bo wszyscy jesteśmy w tym zakresie niedoskonałymi. Apostoł Piotr, mówiąc o mowie, że jednak mówi nam w sposób następujący, pokazując konieczność uczenia się i konieczność przygotowywania się do takich spraw. 15 i 16 rozdział 3 rozdziału, wiersz 3 rozdziału 1 listu Piotra nam mówi: lecz Chrystusa Pana poświęcajcie w sercach waszych, zawsze gotowi do obrony przed każdym domagającym się od was wytłumaczenia się z nadziei waszej. Lecz czyńcie to z łagodnością i szacunkiem. Miejcie sumienie czyste, aby ci, którzy zniesławiają dobre chrześcijańskie życie wasze, zostali zawstydzeni, że was podważali. Więc mówi apostoł Piotr o konieczności przygotowania się i dania świadectwa w formie nadziei, wyrażenia nadziei, która jest w naszych umysłach i sercach, zawsze w sposób jednak godny szacunku i w sposób łagodny. Takie 3 wersety dają nam zestawienie, które obrazują nam, jak ważną sprawą jest wypowiadanie słów i jak ważną sprawą jest nasza mowa. Zajmijmy się teraz niektórymi przykładami Słowa Bożego, ilustrującymi nam zabiegi i wysiłki tych starszych ludu żydowskiego, które chciały zniweczyć wpływ mocy mowy naszego Pana, wpływ słowa naszego Pana, wpływ Ewangelii, ale widzimy, że w każdym wypadku te wysiłki spełzły na niczym, na skutek tego, że słowa naszego Pana posiadały ten charakter, który został wyrażony w przedtem odczytanych 3 wersetach. Najpierw chcemy zająć się sprawą świadectwa. Naturalnie, że pojawienie się w Palestynie naszego Pana musiało być ugruntowane i wydawało się niektórym, że nasz Pan nie będzie miał świadectwa, kim On jest. Nasz Pan jednak odpowiada w 8 rozdziale Ewangelii Jana, a w 12 wierszu przez słowa następujące. Jezus przemówił do nich tymi słowy. Jam jest światłością świata. Kto idzie za mną, nie będzie chodził w ciemności, ale będzie miał światłość żywota. Widzimy, że to, co nasz Pan tutaj użył w oświadczeniu, czym On jest dla świata, było oparte o słowa proroctwa, o słowa proroka Izajasza z 49 rozdziału a 6 wierszu. I tam właśnie prorok świadczy o tym, że On będzie światłością. Jak oni sformułowali to pytania, to nieraz przewija to się czasem i w świecie, przewija się to czasem między braćmi. Jak to będzie w tysiącleciu w zmartwychwzbudzeniu? Ja miałam 2 mężów, ten mąż miał 4 żony. Nie wiadomo, jak to tam będzie. Oni to sformułowali w formie pytania, chcąc Pana pognębić, że taka rzecz na pewno obnaży go i pokaże, że on nie ma Ducha Bożego. Jezus jednak odpowiedział im z całym spokojem, jak tu czytamy. A Jezus odpowiadając, rzekł im, błądzicie, nie znając pism ani mocy Bożej. Po co ta sprawa domyślania? Po co ta sprawa dociekań, jak to będzie? Dowiemy się w tych sprawach. Będziemy wiedzieć. Ale wy błądzicie, formułując nawet tak skrupulatnie i misternie zbudowane pytanie. Albowiem przy zmartwychwstaniu, Pan mówi, ani się żenić nie będą, ani za mąż wychodzić, lecz będą jak aniołowie w niebie. Czyli Pan krótko powiedział im, ta sprawa była sprawą doczesną. Ona ma swój związek, swoją czynność w pewnym okresie czasu, w okresie, który minie, w okresie, który wygaśnie, tak jak wygasa ogień niepodsycany, tak samo. Ona wygaśnie i będzie niepotrzebną całkowicie. Naturalnie, że będzie tak w okresie tysiąclecia, że rodzina jako podstawowa komórka, jak my to mówimy, która ma reprodukować rodzaj ludzki, nie będzie potrzeba jej, nie będzie istnieć. Wówczas będzie obojętne, czy ta niewiasta miała 7 mężów, czy ten mąż miał 4 żony. Każdy jest jednostką w obliczu Boga, każdy jest człowiekiem. I tak wyjaśnia tutaj nasz Pan. Ale On pokazuje i umacnia tą doktrynę. Nie tylko odpiera ich atak, ale umacnia tą doktrynę i nadzieję narodu żydowskiego na to, że zostaniemy zbudzeni z grobów. A co do zmartwychwstania mówi, czy nie czytaliście, co wam Bóg powiedział w słowach? Wy macie kwestie, wy prowadzicie spory z faryzeuszami, prowadzicie spory z innymi nauczonymi w piśmie, czy jest zmartwychwzbudzenie, czy nie, czy jest zmartwychwstanie, czy nie. Po co? Jesteście nieświadomi sprawy, ponieważ nie czytaliście, nie przypominacie się, co sam Bóg nam powiedział w tej sprawie. Jam jest Bóg Abrahama i Bóg Izaka i Bóg Jakuba. Bóg nie jest Bogiem umarłych, lecz żywych, odpowiada Pan. Więc jeśli Bóg powiedział, że Bóg nie jest Bogiem umarłych, ale żywych, to i żywych ludzi będzie chciał mieć. I to nie tylko z punktu widzenia, że my wszyscy przez grzech jesteśmy umarłymi, ale Bóg będzie chciał, aby cały rodzaj ludzki w harmonii przez Jego Syna jako pośrednika przyszedł do całkowitej naturalnie zgody i harmonii z Nim samym. A lud, który to słyszał, mówi, zdumiewał się nad nauką Jego. Tak jest opis ewangeliczny tutaj zakończony w tej sprawie. Jest to naprawdę wielka i wspaniała rzecz, gdy będziemy żyć wszyscy na ziemi, bo to jest celem Ojca Niebieskiego. Naturalnie znikome i nieważne wydają się nam tego rodzaju spory i kontrowersje. Dlatego apostoł na innym miejscu mówi, my takiego obyczaju nie mamy, abyśmy się sprzeczali o cokolwiek. My patrzymy na naszego Pana, na Jezusa Chrystusa. Nie mamy obyczaju dyskutowania o sprawach, które nie mogą być wyjaśnione albo w czasie, z uwagi na czas, albo z uwagi na niewyczerpującą naszą znajomość. Teraz jeszcze chcemy dla zaokrąglenia po prostu liczby do 7 tych wypadków rozważyć także bardzo wspaniałą rzecz, którą Pan uczynił w swojej kontrowersji z tymi, którzy go atakowali. Mianowicie w Ewangelii Mateusza od 16 do 22 wiersza jest opisany bardzo piękny przypadek, który był natchnieniem i siłą ekspresji także wielu ludzi. Czytamy od 16 wiersza opis tego przypadku. I wysłali do niego uczniów swoich wraz z Herodianami, którzy powiedzieli, nauczycielu, wiemy, że jesteś szczery i drogi Bożej wprawdzie uczysz, a na nikim ci nie zależy, albowiem nie oglądasz się na osobę ludzką. Powiedz nam przeto, jak ci się zdaje, czy należy płacić podatek cesarzowi, czy nie? A Jezus, poznawszy ich złośliwość, rzekł, czemuż mnie kusicie, obłudnicy? Tutaj Ewangelia opisuje nam, że przygotowanie tej sprawy było także bardzo znamienne. Herodianie, którzy tutaj podeszli do Pana, łącznie z tymi, którzy pytali, był to specjalny, jakbyśmy powiedzieli, klan w narodzie żydowskim, który bardzo ściśle współpracował z cesarzem rzymskim. Wiemy, że ten Herod, którego potem Pan, do którego posłał Piłat Pana w czasie męki już, ten Herod, a właściwie jego ojciec więcej, był wielkim, jakbyśmy powiedzieli, współpracującym wodzem z okupantem dzisiaj. To znaczy się z cesarzem rzymskim. On starał się, aby naród żydowski poddać pod władzę cesarską. Tych, którzy naturalnie popierali Heroda, nazywa Biblia Herodianami. W związku z tym, gdy zapytali oni Pana o czynsz i o cesarza, był to jeden z bardzo poważnych powodów, widzimy, by oskarżenia go przed rzymskimi żołnierzami. Możemy przyjść do uwagi także, że nawet Piłat nie dał się na ten chwyt wziąć, ale oni tutaj usiłowali już w czasie misji, zanim misja się miała zakończyć, sprowadzić na Pana to nieszczęście aresztowania. Jest to scena rzeczywiście, która natchnęła wielu ludzi. Może wielu z nas było i zwiedzało muzeum w Dreźnie, Zwinger Galerie, gdzie tam jest wspaniały obraz z XIV wieku Tycjana. On nazywa się w oryginale niemieckim Zinsgrosz, grosz czynszowy po polsku. I w komentarzu tam do tego obrazu już ci, którzy dzisiaj krytyką sztuki się zajmują, mówią, że Tycjan jako mistrz pędzla wydobył tam charaktery ludzkie w ich twarzach. Jest to niewielki obraz, który pokazuje tylko twarz Pana i twarz tego Herodiady, który pokazuje mu ten grosz. I w komentarzu w języku polskim jest tam powiedziane, że rzeczywiście, że twarz Jezusa jest pełna uduchowienia, że Jego oczy są szczere, że w Jego oczach widać uduchowienie, że w Jego oczach widać miłość nawet do tego, który Go podchodził. Tycjan jako artysta, który naprawdę przeszedł do historii sztuki, zauważmy, umiał to podkreślić swoimi barwami, swoim pędzlem, natomiast twarz Herodiany jest pokazana jako twarz obłudy, twarz podstępu, twarz zdrady, tak, jest w taki sposób, żeby podejść naszego Pana. Widzimy, że nasz Pan, chociaż tutaj Słowo Boże nam wyraźnie mówi, że On wiedział o ich złośliwości, jednak potrafił im odpowiedzieć. Poprosił, aby pokazali mu monetę podatkową. Pokażcie mi monetę podatkową. A oni przynieśli mu denar. A on im rzekł, czyja to podobizna i czyj napis? Powiadają, cesarza. Wtedy mówi do nich, oddajcie więc, co jest cesarskiego cesarzowi, a co Bożego Bogu. Jest to wspaniała lekcja w naszych rozważaniach tutaj dalszych, a gdy oni usłyszeli, mówi Biblia, zdziwili się, po czym opuścili i odeszli. Nasz Pan rzeczywiście w swej doskonałości, w swojej wielkości słowa, tak jak On ozywał, jest to wspaniała i pełna nauki dla nas historia. Ponieważ analizując tego rodzaju utarczki słowne, jak żeśmy tutaj 7 przykładów podali w tym zakresie, one są perłami, można powiedzieć, kontrowersji z życia Pana. Także u innych pisarzy biblijnych byśmy mogli takie kontrowersje znaleźć, ponieważ i oni pod mocą Ducha Bożego byli wyrazicielami woli Bożej przez Słowo. Ale my jeszcze chcemy w krótkości, patrząc na czas, podsumować tą sprawę, co to uczy nas. Tego, co widzimy i rozumiemy i oceniamy, co powinniśmy wiedzieć. Patrzmy, Pan powiedział o nas znamienne słowa, gdy czytamy w Ewangelii Mateusza w 10 rozdziale, a w wierszu 16. Ta sama myśl równolegle jest wyłożona u Ewangelii Łukasza w 10 rozdziale, a 3 wierszu. Ale czytamy Ewangelię Mateusza. Oto ja posyłam was jako owce między wilki. Bądźcie tedy roztropni jak węże, a nie winni jako gołębice. Gdy czytamy te słowa Pana, to zauważmy, że na ogół Jego przykłady, Jego obrazy, obrazy zawarte w ogóle w Ewangelii i w Biblii, są bardzo obrazami dosłownymi i bardzo trafnymi. Ten obraz natomiast, gdy go odczytujemy w pierwszym odruchu, budzi w nas sprzeciw i pewien niepokój. Jak to jest możliwe? Owce między wilkami? Jak to jest możliwe? Abyśmy się tak znajdowali i Pan mówi, że posyła nas tak. Czy jednak na drodze poświęcenia, na drodze naśladowania Pana, wobec przeciwności nie mieliśmy takiego uczucia? Gdy my patrzymy na nasze życie, na nasze doświadczenia, jakie mówimy to w ogólności, to zauważymy, że wiele razy znajdowaliśmy się rzeczywiście jak owce między wilkami. Że tylko opatrzność Pańska i gdyby nie Jego słowa, niewątpliwie bylibyśmy rozszarpanymi. A więc jednak jest trafność tego obrazu. Rzeczywiście, naśladowcy pańscy w przeciągu wieku Ewangelii jeszcze dzisiaj, w progu tysiąclecia, znajdują się tak, jakby znajdowały się owce między wilkami. Są narażone zawsze na rozszarpanie. A więc jednak trafność obrazu. Jednak tutaj Pan nam mówi, że mamy być roztropni jako węże. Żeśmy słyszeli na konwencji także piękny wykład o zdrowym zmyśle. Ta roztropność tego węża, o którym tu mówi, to nasz Pan, to Biblia określa na innym miejscu jako zdrowy zmysł. Oto nie dał wam, mówi, ducha bojaźni, ale ducha mocy i zdrowego zmysłu. Była to najpoważniejszy dar, jaki żeśmy otrzymali jako naśladowcy Pana od Niego. Zdrowy zmysł, powściągliwość, która wyraża się umiarkowaniem w wydawaniu sądu. Dlatego drodzy bracia i siostry, widząc tą sprawę, powinniśmy także stosować ją w słowie. Na innym miejscu w Ewangelii Mateusza w 5 rozdziale, a 37 wierszu jest powiedziane w sposób następujący. Niech więc mowa wasza będzie tak, tak, nie, nie, bo co ponadto jest, to jest od złego. Tutaj jest jakby podkreślona powściągliwość słowa, którą powinniśmy używać. Niech mowa wasza będzie tak, tak, nie, nie. Ponadto, co powiecie, jesteście narażeni zawsze na zło. Tekst Ewangelii Mateusza z 12 rozdziału, który należy do tematu, a z 37 wiersza nam mówi jeszcze w taki sposób. Albowiem na podstawie słów twoich będziesz usprawiedliwiony i na podstawie słów twoich będziesz potępiony. Pokazuje nam, że mowa, że słowo jest tym, co oddziaływa także na nasze zbawienie. I także na zwycięstwo świata, a także i na zwycięstwo świata w restytucji, w przyszłości. Nie jest to warunek, że ktoś rejestruje tą sprawę, albo że ktoś nagrywa i technika pozwoliła mu ją nagrywać na magnetofon, ale tutaj chodzi o sprawę, że słowa, że wyrażenie ust naszych oddziaływa w sposób wtórny albo w sposób odbijający na nasz charakter. A to właśnie, co jest sądzone, to, co jest u Boga w ocenie, to jest nasz charakter. Pamiętajmy o tym. Pamiętajmy, nieświadomość i wielkość mowy, jaką wyrażamy. Nieświadomość i wielkość słowa towarzyszy nam zawsze w naszym poświęceniu. Niech mowa, niech słowa nasze na każdym miejscu będą balsamem dla spragnionych serc, chojącą wszelkie cierpienia, a to pomoże nam także w końcu do osobistego zwycięstwa, którego ja sobie, jak i braciom swojego serca życzę.